Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód audycje historyczne. Przedstawiamy nieznane szerzej wydarzenia. Wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Rozmawiamy też z historykami. Relacjonujemy uroczystości związane z ważnymi wydarzeniami, a wszystko po to, by lepiej poznać i zrozumieć historię zarówno regionu, jak i kraju. Dziś opowiemy o uroczystych obchodach 90. rocznicy przeniesienia szczątków powstańców wielkopolskich uczestników bitwy pod Kargową na cmentarz w Wielichowie. Odwiedzimy muzeum w Słońsku. Będzie też kolejny odcinek powieści radiowej Ucieczki z PRL. Na początek audycji rozmowa z profesorem Zbigniewem Bójkiewiczem, autorem książki Zielonogórska Gmina Żydowska. Książka była promowana podczas niedawnego spotkania w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze.
Historie pisane na nowo.
Pańska najnowsza publikacja Zielonogórska Gmina Żydowska, choć jeżeli weźmiemy czas, czyli od początku XIX wieku do roku 1942, to w tym tytule chyba bardziej Greenberg powinien się pojawić.
No oczywiście to na pewno był Greenberg, aczkolwiek jak pan zajrzy do książki, to zauważy pan różnicę, że to nie chodzi o Zieloną Górę Polską, tylko niemiecką, ponieważ książka jest bogato ilustrowana dokumentami i anonsami prasowymi. One wszystkie są pisane po niemiecku. To w podpisach użyłem tłumaczeń na język polski.
Ta społeczność żydowska w historii Zielonej Góry to zaledwie kilkaset osób, około 300. Jaki oni mieli wpływ na rozwój miasta?
Powiem tak, zacznę może od XVIII wieku. Tutaj Zielona Góra od momentu włączenia w 1740 roku w granice Prus po wygranej wojnie z Austrią, w Zielonej Górze zaczął się intensywnie rozwijać, zaczęło się rozwijać rzemiosło sukiennicze. Zielona Góra była dużym ośrodkiem sukienniczym. Miasto, o ile w 1740 roku liczyło około 3,5 tysiąca mieszkańców, w 1800 roku było to już ponad 8 tysięcy, co jak na ówczesne warunki było postępem dość znaczącym. Zielona Góra w około 1800 roku była 8. miastem co do wielkości na Śląsku. Rzemiosło sukiennicze potrzebowało wełny. Tą wełnę sprowadzali do Zielonej Góry kupcy żydowscy, głównie kupcy żydowscy z Wielkopolski. Według statystyk pruskich prawie 60% wełny przerabianej w Zielonej Górze pochodziło z Wielkopolski. Czyli te kontakty zostały nawiązane z kupcami żydowskimi już w XVIII wieku. Na początku XIX wieku dalej się rozwijały. Popyt na wełnę, na sukno był duży, także na wełnę również, stąd znaczenie dostaw wełny z Wielkopolski było duże. I tym samym znaczenie kupców żydowskich było duże. Sprawy zaczęły się komplikować po wojnach napoleońskich. Jeszcze dodam, że gro sukna produkowanego w Zielonej Górze było zbywane do Rosji, na Ukrainę, na wschód. Generalnie to dominował kierunek wschodni. Lecz Rosja zaczęła wprowadzać po wojnach napoleońskich cła zaporowe na wełnę z Prus. Głównie zaczęło się, takie poważne ograniczenia zaczęły się już w 1816 roku, nasiliły się na początku lat 20. XIX wieku. Kupcy żydowscy próbowali ominąć te zakazy, co znajdujemy, jeżeli pan tam zajrzy do kroniki Zielonej Góry, znajdzie pan zapis, w którym jest kronikarz burmistrz Bergmiller w Zielonej Górze zanotował, że do Zielonej Góry przybywają kupcy z Królewca i z Kłajpedy po to, żeby zajmować się handlem suknem, handlem przemytniczym, bo inny był wtedy niedozwolony. Stąd też mimo zakazów produkcja sukna szła pełną parą i zbyt również. To się skończyło w latach 20. XIX wieku, kiedy granice rosyjskie zostały mocno uszczelnione. Ten handel przemytniczy ustał. No, miało to pewne negatywne skutki, jeżeli chodzi o relacje kupców żydowskich z rzemieślnikami zielonogórskimi. Mianowicie kupcy, którzy do tej pory zajmowali się tylko handlem wełną, zmonopolizowali w swoich rękach także handel suknem, czyli by od dostawy surowca po zbyt gotowego wyrobu jakby całość spraw została skupiona w rękach kupców żydowskich, a ponieważ koniunktura się psuła, zbyt malał, stąd też położenie niektórych rzemieślników zielonogórskich było coraz trudniejsze, no i obwiniali kupców żydowskich za ten stan rzeczy, także za to, że popadają w kłopoty. Także to psuło nastawienie miejscowej społeczności do Żydów. Później mamy jeszcze taki moment na początku lat 40. XIX wieku, kiedy do Zielonej Góry napłynęła już znaczniejsza liczba ludności żydowskiej z Wielkopolski. Około 200 osób, tak możemy szacować, wówczas zatrzymało się w Zielonej Górze i tutaj się osiedliło. I to też wzbudzało nastroje rezerwy czy też pewnej niechęci do społeczności żydowskiej. Miało to swoje nawet odzwierciedlenie w petycji Rady Miejskiej Zielonej Góry skierowanej w 1844 roku do króla Prus Fryderyka Wilhelma, w której Rada Miejska postulowała, aby ograniczyć prawo pobytu Żydów w chrześcijańskich miastach. Tak to zostało sformułowane.
A jaki był powód tej petycji? Pańskim zdaniem mieszkańcy Zielonej Góry nie chcieli Żydów, obawiali się ich?
No, przede wszystkim różnica religijna odgrywała rolę, a także obawa, że Żydzi stworzą konkurencję dla miejscowych. Tego się obawiali i o tym pisali. Co prawda magistrat, burmistrz i najbliżsi członkowie magistratu nie popierali petycji Rady Miejskiej. Były też takie głosy, że obecność kupców żydowskich wzmaga konkurencyjność, co się przyczynia tym samym do większej dynamiki rozwoju. No ale to jakby nie umniejsza faktu, że panowała jakby swego rodzaju niechęć do Żydów, czy obawa przed tym, że mogą stwarzać konkurencję dla miejscowych.
Wspomniał pan o kupcach, no ale to chyba najbardziej znane nazwisko, jeżeli chodzi o społeczność żydowską, to Lewinson, wydawca.
Wilhelm Lewinson pojawił się w Zielonej Górze w 1838 roku. Wraz z drukarzem Zibertem współpracował krótko. W następnym roku otworzył księgarnię, w której sprzedawał książki i nuty. Od tego jakby zaczynał swoją karierę w Zielonej Górze. Po kilku latach przejął drukarnię i wydawnictwo gazety Grünberger Wochenblatt. Rozwinął to pismo do znaczących rozmiarów w latach 40. Jak oczywiście na warunki zielonogórskie. Gazeta Wilhelma Lewinsona stała się prawdziwą gazetą polityczną w 1848 roku. Wilhelm Lewinson został wybrany na posła do parlamentu frankfurckiego, rewolucyjnego parlamentu. Zasiadał tam w grupie posłów umiarkowanych liberałów. Pisał dużo z Frankfurtu do Zielonej Góry. Tutaj gazetą w tym czasie zajmowała się jego żona Filipina, która zamieszczała na łamach gazety liczne artykuły o tym, co się dzieje w skali całego kraju, w tym zrewolucjonizowanym środowisku frankfurckim. Wydawał także książki, publikował między innymi to jemu Bettina von Arnim zleciła druk wierszy swojego męża Achima von Arnima, znaną książkę w Niemczech, Die Günderode, także również z tego słynął. W jego ślad poszli synowie, jego dwóch synów, Artur Lewizon, co prawda opuścił Zieloną Górę, ale był korespondentem Kölnische Zeitung w Paryżu, w Wiedniu, ostatecznie osiadł w Berlinie, gdzie był redaktorem naczelnym Berliner Tageblatt. Drugi syn Wilhelma Lewizona, Ulrich, został w Zielonej Górze, przejął po śmierci ojca gazetę Grünberger Wochenblatt i rozwinął także drugie pismo, które zapoczątkował jego ojciec, ale które pod jakby kierownictwem Ulricha osiągnęło znaczne rozmiary, mianowicie listy notowań, giełd, kursy walut czy też wyniki różnych loterii, takie sprawy finansowe. Był też założycielem tygodnika Der Kapitalist, także poświęcił się już jakby sprawom gospodarczym.
Jeżeli spojrzymy na cezurę czasową z tytułu książki, ta historia książkowa, pańska opowieść rozpoczyna się w roku 1813, gdy udało się znaleźć datowane właśnie na ten okres pierwsze wzmianki o osiedleniach żydowskich.
Że to znowu musimy się cofnąć jeszcze rok wstecz do 1812 roku. W 1812 roku w marcu król Prus wydał edykt o statusie ludności żydowskiej. Tym edyktem przyznawał Żydom prawa publiczne, których byli wcześniej pozbawieni. Wyjątek jedynie stanowiły obsady stanowisk w administracji, sądownictwie i wojsku, ale no to i tak był postęp, znaczący postęp, jeżeli chodzi o status pruskich Żydów, gdyż nabywając obywatelstwo państwowe, nabywali prawo do gruntu, do nabywania gruntu, do wykonywania w sposób nieskrępowany pracy zawodowej. To było istotne, bo dlatego przechodzimy teraz do 1813 roku. W styczniu 1813 roku pierwsi trzej Żydzi z Głogowa zostali wpisani do Księgi Prawa Miejskiego, czyli nabyli prawo miejskie w Zielonej Górze, a tym samym mogli tutaj się swobodnie osiedlić, mogli podjąć pracę zawodową i mogli także uczestniczyć w pracach samorządu miejskiego, czyli Rady Miejskiej. Stąd przyjmuję ten 1813 rok za początki osadnictwa żydowskiego w Zielonej Górze.
Zakończenie z kolei opowieści to rok 1942, gdy w wyniku niemieckich nazistowskich prześladowań ostatnie rodziny żydowskie zostają deportowane do obozów, do gett. A ja zapytam, co po społeczności żydowskiej w Zielonej Górze poza pozostałościami po cmentarzu zostało?
No powiem tak, zostały te nieliczne zapisy w źródłach archiwalnych, które...
Choć tych archiwów też niewiele jest.
Też jest niewiele, niemniej no, pozwoliły, było ich na tyle dużo, że mogłem napisać na ten temat nawet książkę, czyli wymagało tylko to żmudnej pracy. No, co jeszcze pozostało? Pozostała gazeta Grünberger Wochenblatt, która no, szczęśliwym trafem uchowała się prawie w komplecie, gdzie możemy prześledzić na przestrzeni wielu lat dzieje miasta, dzieje społeczności i niemieckiej, i żydowskiej. To pozostało, pozostały nieliczne zabytki materialne w muzeum, tora, fragmenty tory, czy tej karafki z synagogi.
Tytułem podsumowania, pańskim zdaniem w historii Zielonej Góry ta społeczność żydowska odegrała dużą rolę?
Znaczy dużą rolę. No, wkomponowała się w życie miasta, tak? Była widoczna, bankierzy cieszyli się dosyć dużym poważaniem, czyli rodzina Laskau, rodzina Abraham, to były duże rodziny jak na warunki zielonogórskie i na pozycję, jaką tutaj spełniały. Także wspomnę, że wysoko zielonogórzanie cenili także lekarzy Zygfryda Ecksteina czy Leo Jakobsona. Było też trzech przedsiębiorców, którzy tutaj posiadali fabryki włókiennicze. No to może tak bym powiedział. Nie było, no, plus jeszcze oczywiście Wilhelm Levison i jego dzieło. Także no, ślady w krajobrazie kulturowym Zielonej Góry są widoczne, są wyraźne i należy je przywoływać.
Gościem audycji Historie pisane na nowo był profesor Zbigniew Bójkiewicz, autor książki Zielonogórska Gmina Żydowska. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również.
W Kargowej uczczono ósemkę z kompanii Wielichowskiej, powstańców wielkopolskich, którzy polegli podczas bitwy pod Kargową. 90 lat temu odbyła się ekshumacja, w wyniku której poległa ósemka przeniesiona została na cmentarz w polskim wówczas Wielichowie. Teraz tamten symboliczny pochówek upamiętnia obelisk w Kargowej. Odsłonięto go na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego.
Za chwilę rozpoczniemy uroczystość poświęconą 90. rocznicy ekshumacji prochów powstańców wielkopolskich poległych na ziemi kargowskiej w obronie polskości. Szanowni Państwo, stoimy w miejscu, w którym te osoby były pochowane. Oni 90 lat temu powrócili do Polski. Dziś czcimy ich pamięć.
Przybyliśmy bowiem dzisiaj tutaj w to miejsce, żeby pokłonić się historii, żeby oddać hołd i szacunek ofiarom, bohaterom Powstania Wielkopolskiego, którzy na ołtarzu wolności złożyli ofiarę najwyższą, własne życie. Bowiem ta historia tej ósemki, która poległa w Kargowej, jest mało znana nam, mieszkańcom tutaj gminy Kargowa i w szerszym kontekście. 11 stycznia powstańcy zdobyli kopanicy. 12 weszli do Kargowej, ale kiedy usłyszeli, że Niemcy się organizują, wycofali się ponownie do kopanicy. I dopiero 25 stycznia 1919 roku tutaj zajęli Kargowę na okres blisko 3 tygodni. W tym czasie ostentacyjnie pokazywali się przed ratuszem, kiedy prowadzili musztrę powstańców. Kompania Wielichowska, w skład której wchodziła kompania, również część kompanii Wielko-Łęckiej i Wilkowskiej, razem 314 powstańców. Na ich wyposażeniu było 5 lekkich karabinów maszynowych, każdy posiadał po 750 sztuk amunicji. Były 3 CKM-y, ciężkie karabiny maszynowe. Tam było po 2,5 tysiąca sztuk amunicji, natomiast szeregowy powstaniec do swego karabinu miał tylko 45 naboi. To powstanie wielkopolskie zaczęło się kończyć 12, bowiem 11 lutego, kiedy przyjechał tutaj pociąg pancerny, kiedy zgrupowano duże siły nieprzyjaciela, siły niemieckie, pruskie, 12 po 6 rano zaczęła się właśnie bitwa kargowska. Jeszcze do godziny 8 mieli nadzieję powstańcy, że uda im się utrzymać Kargowę. Jednak po godzinie 8:15, kiedy zaczął się ostrzał z 3 stron, kiedy nastąpiło oskrzydlenie od północy, została kompania rozbita i zaczęto się wycofywać po godzinie 9. I wówczas w tym czasie padło najwięcej ofiar. Tutaj nawet na tym cmentarzu trwały walki. Ostatnie ofiary padły o godzinie 10, kiedy to sierżant Obierski i inni powstańcy ponieśli śmierć, wycofując się już koło Szczelnicy w kierunku kopanicy. Niemcy pozbierali poległych powstańców, tą ósemkę, i na tym cmentarzu wówczas do 45 ewangelickim dokonali pochówku w jednej mogile w dole bez strumień. Trwały zabiegi rodzin powstańczych, burmistrza Wielichowa, przyjaciół powstańców, którzy tutaj też w Kargowej walczyli z kompanii wielichowskiej. Trwały zabiegi o ekshumację. Rozpoczęły się w 1926 roku i zakończyły się sukcesem w 1928 roku. 500 mieszkańców Kargowej uczestniczyło w pochodzie do granicy, oddając hołd i szacunek poległym powstańcom. W kopanicy nastąpił dalszy przebieg uroczystości. Zakończył się następnego dnia, 11 rano, kiedy ten cały konwój przemieszczał się do Wolsztyna. I tam przed ratuszem, mamy też zdjęcia z tamtego okresu, dokonano, były manifestacje, taka manifestacja patriotyczna, gdzie również oddano hołd 8 poległym powstańcom, dalej jeszcze przez Rakoniewice, tam oddano szacunek i hołd i 11 wieczorem dotarli do Wielichowa, gdzie 12 toczyły się dalsze, przebiegały dalsze uroczystości z pochówkiem właśnie na cmentarzu w Wielichowie. Dzisiaj odsłaniamy obelisk, gdzie wyryte na tym obelisku są nazwiska ofiar, bowiem jak powiedziałem, ten fakt historyczny jest mało znany do dzisiaj. Od dzisiaj będzie na pewno szeroko znany. Cześć ich pamięci.
Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy Kargowej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci z okazji 90. rocznicy przeniesienia zwłok powstańców wielkopolskich do Wielichowa, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Wzywam żołnierzy podporucznika Kazimierza Szcześniaka, sierżanta Józefa Obierskiego, plutonowego Leona Fjorderbelga, szeregowego Leona Brumiszczaka, szeregowego Kazimierza Bazyla, szeregowego Mariana Cacha, szeregowego Jana Humarczyka, szeregowego Wincentego Jastrzębia, szeregowego Czesława Kapałę, którzy polegli w Kargowej w dniu 12 lutego 1919 roku. Stańcie do apelu!
Mamy okazję, mamy szansę dzisiaj odsłonić ten kamień. Kamień pamięci. Pamięci historii naszego miasta. Bo nasze miasto, nasza gmina usiana jest wieloma miejscami pamięci. Wieloma miejscami, w których walczyliśmy o polskość. To miejsce, ten cmentarz i tych 8 nazwisk było, jak pamiętam z mojej młodości, taką historią trochę zapomnianą. Tak jak całe powstanie wielkopolskie w latach 70. było, jak Państwo wiecie, zapomnianym powstaniem. Cieszę się, że możemy dzisiaj przypomnieć i utrwalić w kamieniu nazwiska tych 8 bohaterów kargowskiej i wielichowskiej ziemi, którzy dotąd byli tak naprawdę dla naszych społeczeństw, przede wszystkim dla społeczeństwa Kargowej, osobami dość odległymi, a właśnie to miejsce pozwoli nauczycielom prowadzić rzetelną edukację historyczną. Natomiast każdy przechodzień, który będzie się pojawiał w Kargowej, będzie miał okazję przystanąć przy tym kamieniu, spojrzeć i zastanowić się nad sensem tego obelisku, zgłębić tą historię.
W szczególnym momencie historii naszego narodu, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę, w 90 roku przeniesienia zwłok tych naszych praojców, braci, którzy oddali dowód miłości do tejże ojczyzny, tej ziemi, którą chcieli czynić wolną dla naszego narodu. Pragniemy to miejsce poświęcić, aby ten obelisk, ten wzniesiony w miejscu ich śmierci, był dla nas zadaniem, przypomnieniem i kontynuacją tego wszystkiego, co nazywa się miłością do ojczyzny, jej stanowieniem. Byśmy umieli swoją postawą, przykładem, dobrem wypracowywanym dla dobra tejże ojczyzny, ją kształtować, przekazywać następnym pokoleniom.
To była nasza relacja z kargowskich uroczystości upamiętniających powstańców wielkopolskich z Kompanii Wielichowskiej. Nasza kolejna propozycja to odwiedziny w Muzeum w Słońsku. Upamiętnia ono ofiary hitlerowskiego obozu Sonnenburg.
Historie pisane na nowo.
Dziś jesteśmy w Muzeum Martyrologii w Słońsku, które upamiętnia ofiary obozu koncentracyjnego Sonnenburg. No ale historia tego miejsca sięga już XIX wieku, gdy było tutaj ciężkie więzienie.
Muzeum, w zasadzie ciężkie więzienie i obóz koncentracyjny Sonnenburg właśnie powstał już po 1832 roku, powstały pierwsze budynki. Po 1872 roku praktycznie już powstał cały kompleks, który możemy oglądać właśnie w muzeum na makiecie. Początkowo przybywali tutaj nie tylko więźniowie niemieccy, ale również i Polacy z powstania wielkopolskiego w 1846 roku. Byli oni przygotowani do procesu, który miał się odbyć w Berlinie. Później ciężkie więzienie zostało zamknięte w 1931 roku ze względu na złe warunki sanitarne i otwarto ponownie go jak w 1933 roku jako obóz koncentracyjny, który trwał tylko rok. Wówczas byli tu przetrzymywani obywatele Niemiec, którzy sprzeciwiali się Hitlerowi i w 1934 roku obóz został zamknięty, ale jego zamknięcie polegało głównie tylko na przemianowaniu go z powrotem na ciężkie więzienie Sonnenburg. I w zasadzie warunki sanitarne były bardzo tragiczne, pogorszyły się zdecydowanie. Tutaj więźniów wyniszczano fizycznie, psychicznie i powodowało to wiele zgonów. Bardzo ważną częścią w tej historii jest wydany przez Hitlera dekret 7 grudnia 1941 roku, który spowodował, że wszyscy ci, którzy sprzeciwiali się jemu z krajów Francji, Belgii, Holandii i innych jeszcze krajów europejskich, zostali...
Czyli z tych krajów już wówczas przez hitlerowskie Niemcy okupowanych?
Tak, tak, po 1941. Wówczas właśnie byli oni przetransportowani, ci, którzy sprzeciwiali się Hitlerowi, do ciężkiego więzienia i obozu jako więźniowie NN, czyli właśnie z dekretu Nacht und Nebel, noc i mgła.
Pod koniec II wojny światowej, teraz jeżeli przejdziemy do tego okresu, kim byli więźniowie obozu w roku 1944-1943?
To byli praktycznie obywatele wszystkich krajów, nie tylko Europy, ale też i świata, bo zdarzał się nawet Kanadyjczyk, który tutaj był przetrzymywany w tym właśnie miejscu. I oni byli izolowani totalnie od kontaktu ze swoimi bliskimi. Bliscy nie wiedzieli, gdzie się znajdują, nie mogli wysyłać listów do nich, nie mogli ich przyjmować i byli po prostu totalnie izolowani. I przez to bardzo często cierpieli na choroby psychiczne i popełniali samobójstwa albo też zostali właśnie uśmiercani poprzez bardzo wyniszczające zajęcia.
Najważniejsza chyba, choć jednocześnie ta najbardziej tragiczna data historii obozu, 30 stycznia roku 45, zbliża się już tutaj powoli front, no i zapada decyzja o likwidacji obozu.
Tak, właśnie 30 stycznia 1945 roku przybywa tutaj oddział SS z Frankfurtu nad Odrą w celu egzekucji ponad 800 więźniów, dokładnie 821 więźniów z ponad 900. Zostali oni wyselekcjonowani przez dyrektora ówczesnego więzienia Teodora Knopsa, który wyznaczył takich najbardziej później zagrażających odbudowę państw europejskich osobistości, którzy właśnie mieli zostać zamordowani. Więźniowie nie przeczuwali w ogóle, że coś takiego w ogóle nastąpi, ponieważ na początku mówiono im, że zostaną, wiadomo, front się zbliża, wojna praktycznie się kończy i wśród nich nastąpiła taka nadzieja, że zostaną uwolnieni, jednak tak się nie stało. Właśnie około godziny 22 powoli po 10 osób wyprowadzano więźniów z cel i kierowano ich pod mur, który zachował się obecnie do naszych czasów i tam dokonywano egzekucji tych właśnie więźniów do około 2 godziny 3 nad ranem. Z tych 821 osób ocalały 4 osoby i w zasadzie udało im się po prostu uniknąć śmierci, ponieważ zostali źle postrzeleni, udawali martwych przez wiele godzin i w stosie trupów przeczekali do końca egzekucji. I dzięki właśnie temu mamy relacje z książce pana doktora Przemysława Michowskiego o tym, jak wyglądała właśnie ta masakra.
Centralnym miejscem w muzeum jest makieta dawnego obozu. Czy jest on dokładnie odtworzony? Dokładnie tak ta rzeczywistość wtedy wyglądała?
Tak, tak w zasadzie tutaj, jak jest widoczne na makiecie, istniał budynek administracyjny w centralnej części, po bokach te skrzydła wschodnie, zachodnie, skrzydło północne i tam przetrzymywano więźniów. Natomiast w budynku gospodarczym przy murze znajdował się taki jakby 6 zbiorczych cel, ale w czasie II wojny światowej były one wykorzystywane jako małe zakłady pracy, których zmuszano więźniów do właśnie wykonywania jakichś drobnych czynności, które dla nich było de facto bardzo wyniszczające. Na przykład są też relacje, że oddzielali na przykład sznurki od różnych szpiworów, namiotów i nawlekali ze względu na grubość na szpulę. aczkolwiek właśnie relacje z więźniów, bo którzy przeżyli ten, to ciężkie więzienie i obóz koncentracyjny Sonnenburg, okazywało się, że te prace były naprawdę bardzo bez sensu, ponieważ te szpule później właśnie funkcjonariusze, którzy nadzorowali te prace, brali i wrzucali do pieca, pokazując bezsens ich pracy. Czasami było ich w tych więźniach 600, ale bywały czasy, kiedy było ponad 1300 osób, aczkolwiek więzienie było przewidywane na 941 osób. Ze względu na późniejsze lata te liczby bardzo się zmieniały.
W jednej z gablot widzimy obuwie więźniów, drewniaki, choć tych przedmiotów codziennego użytku zbyt wiele nie przetrwało.
Niestety mamy bardzo mało tych właśnie dowodów na to, że tutaj ci więźniowie przebywali. Między innymi są to drewniaki, na których widnieją napisy Sonnenburg. W drugiej części gablot mamy również menaszki, w których są zawarte informacje na temat tych więźniów bądź tym, czym się zajmowali. Takie po prostu świadectwa, jakby takie możliwości przekazania informacji poprzez te wyryte inicjały bądź też i treści na tych menaszkach. I tutaj jest też jeszcze takim bardzo ciekawym przedmiotem, jest pocisk wyciągnięty ze ściany śmierci, pod której rozstrzelano właśnie od 819 więźniów i taki sam, podobny, został w ubiegłym roku wydobyty ze ściany przez grupę uczniów, którzy uczestniczą w warsztatach odbywających się co roku we wrześniu.
Są też zdjęcia czy listy pisane przez więźniów. Jaki obraz, jakie historie z tych listów się wyłaniają?
Właśnie na podstawie tych listów przygotowaliśmy wystawę i przygotowując tą wystawę możemy właśnie zauważyliśmy właśnie, jakie treści zostają przez te listy przesyłane od tych więźniów do bliskich. I to akurat te, które listy posiadamy w muzeum, w zbiorach muzealnych, są to listy z 1940 do 1943 roku i więźniowie często też opisują do swoich bliskich, po prostu pytają się o to, jak to wygląda u nich, czy na przykład są dokonane zbiory kartofli, czyli takich po prostu bardzo banalnych, takich życiowych, tak jakby ta wojna w ogóle nie było tej wojny. Po prostu tematy są naprawdę bardzo przyziemne, opowiadające o tym właśnie, co się dzieje u nich, na przykład jak pracują w Sonnenburg, bo też jest też takie w jednym liście, jest, jakie wykonywali prace.
Jedna z ekspozycji zatytułowana jest też Odpowiedzialni za masakrę. Dzięki źródłom historycznym możemy tak naprawdę odtworzyć wydarzenia z 30 stycznia 1945 roku, no i zgodnie z tytułem tej ekspozycji wskazać winnych.
Pierwszym osobą, która w zasadzie tylko wykonywała między innymi rozkaz, był to Theodor Knops, który był szefem gestapo w Frankfurcie nad Odrą. To on wysłał wówczas Wilhelma Nickela z oddziałem SS, aby udał się do Sonnenburga i tam dokonał egzekucji więźniów. I odpowiedzialną właśnie też osobą za to jest Theodor Knops, który był dyrektorem, tak jak wspominałam wcześniej, więzienia sonnenburskiego i to on wyznaczył, wyselekcjonował tą grupę 821 osób do zamordowania.
Znamy winnych, czy oni zostali ukarani?
Po wojnie w zasadzie każdy z nich został albo uniewinniony, albo oczyszczony z zarzutów. Między innymi Theodor Knops w 1971 roku z powodu braku dowodów na to, że w ogóle brał udział w mordzie, został uniewinniony. I to on później był dyrektorem innych więzień, także jego kariera nadal rozwijała się bardzo dobrze. Natomiast Wilhelm Nickel oraz Richter zostali też później uniewinnieni.
Muzeum w Słońsku funkcjonuje od ponad 40 lat. Na jednej z ekspozycji możemy zobaczyć też książki, broszury dokumentujące historię tego miejsca.
To między innymi taką bardzo ważną pozycją, na której bazujemy w muzeum, jest pozycja właśnie obóz koncentracyjny i więzienie w Sonnenburgu pana doktora Przemysława Michowskiego, który zajął się tutaj tymi właśnie tą tematyką i dzięki temu możemy odtworzyć listę więźniów oraz możemy zobaczyć właśnie jak dużo tych osób zostało tutaj i historię tych osób, ponieważ on bezpośrednio rozmawiał z tymi świadkami, którzy przeżyli tutaj to miejsce. Oraz również bardzo ciekawymi pozycjami są książki nie tylko o tym miejscu, ale również o Słońsku, w których wspominane są właśnie okropności tego miejsca.
Mówiliśmy o stałych ekspozycjach, no ale powiedzmy jeszcze, że do końca lutego można obejrzeć ekspozycję czasową, która została przygotowana właśnie z okazji tegorocznej rocznicy 30 stycznia 1945 roku.
Wystawa ta została między wierszami brzmi i została ona przygotowana w zasadzie przy współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia. I tutaj bardzo dużo osób właśnie pomogło nam w przygotowaniu tej wystawy, między innymi transkrypcji tego pisma w listach, które jest naprawdę nieczytelne, może sobie nawet pan spojrzeć na to. Ciężko by było takim zwiedzającemu zobaczyć, przeczytać to pismo. Sprawiło ono bardzo dużo trudności, ale dzięki temu możemy dowiedzieć się właśnie, jak wyglądała ta rzeczywistość, o czym więźniowie myśleli, przebywając tutaj w tym miejscu. Jest to naprawdę bardzo ciekawe, interesujące przeżycie, także zapraszamy bardzo serdecznie do muzeum. Do końca lutego można oglądać wystawę.
I tak jak wspomniała pani wcześniej, w tych listach życie codzienne, moja kochana Hildo, niestety nie otrzymałem żadnej odpowiedzi na mój list z 20 lipca, więc nie wiem teraz, czy do ciebie dotarł. Teraz piszę do ciebie w nowym roku, życząc ci wszystkiego, co najlepsze. W liście datowanym na 4 stycznia roku 1942. A po Muzeum w Słońsku oprowadzała nas Anita Wołodzik. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Historie pisane na nowo.
Teraz mamy dla Państwa zaproszenia. W środę o godzinie 17 w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze otwarcie wystawy Drogi do Niepodległej. Wydarzenie jest jednym z szeregu działań przygotowanych przez placówkę z okazji obchodów stulecia niepodległości. Na wystawie wykorzystano zbiory m.in. Archiwum Głównego Akt Dawnych, Biblioteki Narodowej czy Centralnego Archiwum Wojskowego. Natomiast w czwartek, także o 17 w Gorzowskim Archiwum Państwowym, konferencja Gorzów – Miasto na Siedmiu Wzgórzach. Prawda czy mit? Wśród gości profesor Radosław Skrycki ze Szczecina, który będzie mówił o miejscowościach z przyrostkiem Berg w nazwie na dawnych mapach. Na koniec dzisiejszej audycji, jak w każdą niedzielę, kolejny odcinek radiowej powieści Ucieczki z PRR Jarosława Molendy w adaptacji firmy Osorno.
Odcinek 25. Był 23 czerwca 1959 roku, kiedy w godzinach popołudniowych Murat wraz z żoną Marią i 13-letnim synem Marianem wyszli z mieszkania, by wsiąść do pociągu zmierzającego do Pragi. Nie powiadomili przyjaciół, bo Murat nie chciał, żeby przyszli na stację ich pożegnać. Maria by tego nie zniosła. Pułkownik przekonywał wszystkich, że urządzi przyjęcie, kiedy wrócą do domu i że nie zabraknie na nim jugosłowiańskiej śliwowicy. Na 2 godziny przed opuszczeniem domu, kiedy właśnie wkładał mundur, ktoś zapukał do drzwi. Maria otworzyła, a serce jej męża zamarło, kiedy usłyszał głosy i zorientował się, kim są niespodziewani goście. Obok Marii, której twarz przybrała kredowo-biały kolor, stało 2 policjantów i ubrany po cywilnemu człowiek z UB. Nigdy przedtem nie byli w ich domu i pułkownik zdał sobie sprawę z tego, co to może znaczyć. Ktoś dowiedział się o ich planach i doniósł do UB. Mam kilka pytań, które chciałbym wam zadać, miał powiedzieć człowiek z UB, arogancki, jak wszyscy pracownicy tego organu. Murat starał się zachować spokój, kiedy zapraszał 3 ludzi do środka. Ci weszli do dużego pokoju, a jeden z nich zamknął za nimi drzwi. Murat był przekonany, że koniec jest blisko. Wtedy Ubek zobaczył jego mundur z pagonami pułkownika, który właśnie miał na siebie włożyć. Nagle nastąpiła zmiana w jego zachowaniu i szybko zdjął z głowy kapelusz. 2 policjantów oddało mu spóźnione honory. Wszyscy 3 zaczęli go nagle przepraszać. Ubek nagle zaczął mówić uprzejmym tonem, aby wyjaśnić cel wizyty. Okazało się, że ktoś spotkał starą cygankę opuszczającą mieszkanie piętro wyżej, które zostało okradzione. Przybysze chcieli tylko dowiedzieć się, czy i oni jej nie widzieli. Gdy Monad zaprzeczył, funkcjonariusze wyszli. Później wyznał, że nigdy nie czuł takiej ulgi. Godzinę później, w drodze na stację, nagle ogarnęło mnie przygnębienie, wspominał. Próbowałem niczego nie dać znać po sobie. Mój syn nie miał pojęcia o naszych planach. Rozmawiał i żartował z szoferem na przednim siedzeniu. Moja żona nie powiedziała ani słowa, tylko w jej oczach mogłem dostrzec błaganie. Ale w tamtej chwili nie mogłem już podjąć żadnej decyzji. Byłem jak w stanie hipnozy. Weszliśmy do pociągu i udaliśmy się do naszych przedziałów. Moja żona miała przedział dla siebie. Ja dzieliłem go z naszym synem. On natychmiast zasnął na dolnym łóżku, a ja wyszedłem na korytarz, gdzie zobaczyłem, że Maria stoi przy oknie i płacze, obserwując światła Warszawy. Wziąłem ją za rękę i tak staliśmy, patrząc, jak zostawiamy za sobą życie, które znaliśmy. Minęliśmy ulicę Opaczewską, gdzie uczyłem się w wyższej szkole oficerskiej, światła kawiarenki na placu Narutowicza, gdzie tak lubiłem spędzać czas, i urocze Włochy, gdzie z Marią spędziliśmy wiele przyjemnych weekendów. Nawet ohydny Pałac Kultury, który wybudował dla nas Stalin, teraz wydał nam się najcudowniejszym budynkiem na świecie. Miałem łzy w oczach. Nie mogłem mówić, ale nie było sensu rozmawiać. Wszystko, co chciała usłyszeć moja żona, to wysiadamy na następnej stacji. Wracamy. W nocy, kiedy przekroczyli granicę z Czechosłowacją, do jego przedziału przyszła Straż Graniczna, ale widząc paszport dyplomatyczny, natychmiast wyszła. Celnik zapytał tylko o bagaż i także wyszedł salutując. Wszyscy mu ufali. Do stolicy Czechosłowacji dotarli około godziny 11, było 13:40 odjechać do Wiednia. Ale zanim Monad to zrobił, spotkał się z podpułkownikiem Franciszkiem Tischlerem, czeskim atasze wojskowym w Waszyngtonie, z tych samych co Monad czasów. Wkrótce potem Tischler również zbiegł do USA. Gdy tylko wjechali do Austrii, pułkownik zdecydował, że nadszedł czas, aby powiedzieć synowi prawdę. Do tej pory ukrywał ją w obawie, że mógłby ich wydać. Żona Monata łkała histerycznie i jego syn również się rozpłakał. Było mu ich obojga żal. Tak więc z dwójką płaczących ludzi u boku wysiadł na wiedeńskim dworcu Franciszka Józefa. Po umieszczeniu walizek w przechowalni poszli szukać noclegu, ponieważ Monat nie zarezerwował żadnych miejsc. Miał jednak listę hoteli z akt zarządu drugiego. Niestety wszystkie pokoje były już zajęte. Kiedy tak krążyli od jednego hotelu do drugiego, zaczęła go prześladować myśl, czy to nie jest zły omen. Precyzyjny, wydawałoby się, plan nie działał już od samego początku. W końcu znaleźli mały hotel blisko Westbahnhof. Syn Monata nadal płakał i błagał ojca, żeby wrócili. W końcu o północy usnął i pułkownik musiał walczyć już tylko z jedną osobą. Maria jeszcze raz użyła wszystkich argumentów przeciw wyjazdowi. Była bardzo nieszczęśliwa, a jej oczy były tak spuchnięte od płaczu, że prawie na nie nie widziała. W końcu jej mąż, sam zmęczony próbami przekonania jej, poddał się. W porządku, powiedziałem. Wrócimy. Z kieszeni wyjąłem klucze do naszego mieszkania i pokazałem je Marii. Uśmiechnęła się słabo i zasnęliśmy w naszych fotelach. Ale kilka godzin później, kiedy się obudziłem, chciałem jednak kontynuować naszą podróż. Znowu złapałem wiatr w żagle. Powiedziałem Marii, że nie możemy zawrócić. Byliśmy bardzo zmęczeni tego ranka. Przecież uzgodniliśmy, żeby jechać dalej. Zacznijmy nowe życie. Jedźmy. Zobaczmy, co przyniesie przyszłość. Potem Monat ogolił się, zmienił koszulę i wyszedł poszukać budki, aby zadzwonić do ambasady amerykańskiej. Obawiał się, że w hotelowym telefonie może być zainstalowany podsłuch. Kiedy dodzwonił się do placówki dyplomatycznej, poprosił o rozmowę z wojskowym attaché, ale operatorka poinformowała, że nie ma go w mieście. Powiedziała, że za jakiś czas powinien pojawić się w biurze jego zastępca, ale nie miała pewności, kiedy to nastąpi. Zasugerowała, żeby zadzwonił kilka godzin później. Jedyny człowiek, na którego pułkownik liczył i którego znał na tyle, aby prosić go o pomoc, był poza jego zasięgiem. Pomaszerował do hotelu, aby dołączyć do rodziny przy śniadaniu. Maria piła kawę, a syn bez przekonania jadł bułkę. Znów wrócił do budki i ponownie wykręcił numer ambasady. Przed wyjściem obiecał jednak żonie, że jeśli i tym razem nie nawiąże kontaktu, wrócą do domu. Nic nie szło zgodnie z wcześniej zarysowanym planem. Ale los chciał inaczej. Dziewczyna, która odebrała, powiedziała, że zastępca attaché jest w swoim biurze i połączyła go. Monat nie podał mu swojego nazwiska, ale powiedział, że kiedyś pracował w Waszyngtonie i ma problem, który chciałby z nim przedyskutować. Oficer zaprosił go na rozmowę i podał mu adres. Pułkownik, gdy wrócił do hotelu, nie zastał w swoim pokoju żony ani syna. Pobiegł do restauracji, ale tam także ich nie było. Kelner powiedział, że odeszli od stolika zaraz po nim. Wybiegł na ulicę i zaczął się rozglądać, czując ogarniającą go panikę, ponieważ nigdzie nie mógł ich dostrzec.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.